Jedenasty rozdział Księgi Kapłańskiej mówi o rozeznawaniu w kwestii jedzenia, diety. To stanowi podstawę dla kryształu na temat tego, co oznacza jedzenie. Rozdział ten mówi także o unikaniu styczności ze śmiercią, co stanowi podstawę dla kryształu nie tylko na temat opierania się śmierci, lecz także na temat świadomości tego, jak Chrystus pokonał śmierć. W każdej z tych dwóch głównych sekcji planu zawarte jest szczególne brzemię, stanowiące esencję, wewnętrzne znaczenie danej sekcji. Sekcje te dotyczą tego, co oznacza jedzenie i pokonania śmierci. Czułem, by krótko podzielić się z wami na temat ducha, w którym przygotowałem to poselstwo, oraz na temat ćwiczenia, które się z nim wiąże. Plan do tego poselstwa ułożyłem jakieś 2 miesiące temu. Kiedy podjęta została decyzja, że to ja wypowiem to poselstwo, zacząłem szukać Pana nie tylko w kwestii Jego treści, lecz także w kwestii sposobu zaprezentowania Go. I powiem wam, co miało miejsce. Rozważając tę kwestię jedzenia, udałem się do Pana jak małe dziecko. Bez względu na to, od jak dawna tu jestem, jak długo usługuję pełnoczasowo, ile lat poświęciłem na przygotowywanie studium życia, zdałem sobie sprawę, że nic nie wiem. I szukałem Pana, szczerze zajmując pozycję dziecka, pytając Boga Ojca, co to znaczy jeść Jezusa. Posługujemy się tymi słowami. Mamy tak wiele hymnów sekcji dodatkowej. Większość z nich jest raczej podstawowa i płytka, ale mają one swoje miejsce. Skąd wiemy, czy w danej chwili, w rzeczywistości, jemy Jezusa? Jak się to robi? Co to jest? I Bóg w swojej życzliwości i miłosierdziu uszanował ducha dziecka. I mogę wam z przekonaniem oznajmić, że teraz wiem, co wewnętrznie oznacza jeść Jezusa. Dowiedziałem się tego z samego Pisma Świętego, następnie z przeszukiwania posługi, aż natknąłem się na jedno konkretne źródło, które sprawiło, że stało się to zupełnie jasne. I niebawem zatrzymam się w czytaniu planu i przedstawię składającą się z 4 kroków definicję, czy też 4 definicję tego, co to znaczy jeść Jezusa. Teraz jednak zaczniemy czytać. Aby poznać prawdziwe znaczenie jedzenia w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej, musimy się dowiedzieć, co ono oznacza. Mamy tu, w tej pierwszej sekcji, pewne ogólne zasady. Jeść to wejść w kontakt z czymś, co znajduje się na zewnątrz nas, a co może mieć na nas wpływ od wewnątrz. A więc pokarm znajduje się na blacie, na talerzu. Wchodzi z nim w kontakt, czegoś oczekując. Wejdzie on w ciebie i wywrze na ciebie jakiś wpływ. Jeść to nie jedynie wejść z czymś w kontakt, ale również przyjmować coś do swego wnętrza. Jeremiasz znalazł słowa. Znalazłem twoje słowa. Gdy je znalazłem, zjadłem je. Następnie coś wewnątrz niego się wydarzyło. Twoje słowo stało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Nasze ciało wie, kiedy coś zjedliśmy. Znamy ten smak. Znamy poczucie zaspokojenia. Dwa. Gdy już przyjmiemy coś do swego wnętrza, ulega to strawieniu i staje się naszym budulcem, to znaczy naszą istotą, naszą konstytucją. Wszyscy stanowimy konstytucję tego, co jemy i trawimy. To, co trawimy, staje się naszą konstytucją. Tak więc kosztujemy, przeżuwamy, połykamy, trawimy i przyswajamy. Na tym polega jedzenie. A teraz czworaka definicja, o której mówiłem, czy też cztery kroki, które ostatecznie ukoronuje definicja tego, co to znaczy jeść Jezusa. Po pierwsze, jeść Jezusa to po prostu przyjmować Go do swego wnętrza jako życie. Z Bożego punktu widzenia to pierwsza rzecz, jaką Bóg chce, byśmy uczynili. Wczoraj wieczorem, podczas prorokowania, bardzo drogi brat, jak wierzę, płonący w duchu, ogłosił, że jeśli chodzi o te 10 sposobów podtrzymywania płonącego ognia, będzie je stosował każdego dnia. Doceniam jego serce, ale bracie, zmierzasz ku klęsce. Zmierzasz ku porażce i zniechęceniu. Chcesz robić. Będę stosował wszystkie 10 codziennie. W jaki sposób zastosujesz choćby jeden z nich, jeśli nie jesteś nakarmiony, jeśli nie jesteś zaopatrzony, jeśli nie powstrzymałeś wszelkich myśli, by robić i pracować, i zamiast tego po prostu przyjąć boski pierwiastek do swojej istoty. W oparciu o to przechodzimy na drugi poziom, głównie na podstawie rozdziału 6 Ewangelii Jana. Jeść Jezusa to przychodzić do Niego i wierzyć w Niego. Jeśli ponownie przeczytacie ten rozdział, nie raz natkniecie się na to wyrażenie. Przyjdź do Niego, przyjdź do Syna. Nikt nie może przyjść, jeśli Ojciec Go nie pociągnie. A w wersecie 35 mówi, ten, kto przychodzi do Mnie, nie będzie głodny. Gdy więc do Niego przychodzisz, kontaktujesz się z Nim. Kiedy przygotowywałem się do nagrania audycji radiowej w oparciu o jedno z poselstw Księgi Izajasza, przeczytałem coś uderzającego w poselstwie 29. Brat Lee wskazuje, że możesz czytać Biblię, możesz praktykować modlitewne czytanie, możesz mieć poranne ożywienie, możesz śpiewać i możesz się modlić. I możesz robić to wszystko bez kontaktowania się z Panem. Następnie mówi, jeśli robisz to wszystko bez kontaktowania się z Panem, to jest to obłuda. Kontaktujemy się z Panem, przychodzimy do Niego. Możemy mieć Święte Słowo na poranne ożywienie w naszym ręku. Możesz mieć Jego wersję elektroniczną dla wygody. Ale nie jesz, dopóki nie przyjdziesz do osoby. Następnie wierzysz w Niego. I to przychodzenie, i to wierzenie w Niego wprowadza Cię w kontakt z tym, który jest chlebem. On jest pokarmem. Za sprawą wierzenia w Niego wprowadzasz siebie w więź z Nim i przyjmujesz Go do swego wnętrza. Następnie w trzecim kroku musimy zajrzeć do dwóch fragmentów z Ewangelii Jana i uwzględnić je w naszym myśleniu na temat jedzenia. Ewangelia Jana 5, 39 i 40. Badacie Pisma, Jezus powiedział, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. A to one świadczą o mnie. Ale nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Przyjdź do mnie. Ci religijni ludzie przychodzili do Słowa, badali Słowo, uczyli się Go na pamięć, studiowali je, wyjaśniali. Lecz gdy przychodzili do Słowa, nie przychodzili do Pana. Jeśli tak robimy, możemy czytać, możemy podążać za jakąś metodą, którą w jakiś sposób stworzyliśmy lub którą naśladujemy. Ale możliwe jest, że nie jemy. Musimy przyjść do osoby. Następnie w Ewangelii Jana 6,63 Pan powiedział tak. To Duch daje życie. Ciało nie przynosi żadnej korzyści. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Co więc znaczy jeść Jezusa? To przychodzić do Słowa i kontaktować się z Nim jako duchem w Słowie, a następnie przyjmować słowa, które są duchem i życiem. To jest coś, co naprawdę ma miejsce. Cała nasza istota jest skoncentrowana. Nie mamy słuchawek na uszach, nie słuchamy muzyki. Nie mamy rozdwojonego umysłu. Przychodzimy do osoby w Słowie. A Słowo jest jedno z Duchem, który daje życie. I dotykamy Ducha i życia w Słowie. Na tym polega jedzenie Jezusa. Nie dotarliśmy jednak jeszcze do czwartego kroku. Dochodzimy do Niego. W Ewangelii Jana 6 Pan Jezus najpierw mówił o chlebie Bożym. Zstąpił z nieba, by dać światu życie. Powiedział, ja jestem chlebem życia, żywym chlebem, prawdziwym chlebem, chlebem z nieba. Następnie zaczął mówić o swoim ciele i o swojej krwi. Jeśli nie jecie mojego ciała i nie pijecie mojej krwi, nie macie życia. Jeśli jecie moje ciało i pijecie moją krew, trwacie we mnie, a ja w was. Tak więc, kiedy mówi o ciele i krwi oddzielnie, wskazuje na swoją śmierć. Dodaliśmy więc teraz do naszego rozumienia jedzenia Chrystusa nie tylko Jego osobę, Ducha, Słowa, życie, nie tylko to, że jest On chlebem, ale jest On chlebem Bożym, który jako Syn Człowieka miał ciało i krew. I jak zauważa brat Lee, mówienie o jedzeniu Jezusa, Jego ciała i krwi w ten sposób, to przenośne. Teraz więc z naszym jedzeniem powiązane jest ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusa. Oto zatem definicja. Chcę być dokładny, mimo że moja pamięć wciąż funkcjonuje całkiem nieźle, nie chcę popełnić żadnego błędu. Pragnę przeczytać to, co tu napisałem. Jeść Jezusa znaczy przyjmować ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa za pośrednictwem Jego Słowa, przez ćwiczenie naszego ducha, by przyjąć życiodajnego ducha jako nasze zaopatrzenie w życie. Powiem to jeszcze raz, trochę szybciej. Jeść Jezusa znaczy przyjmować ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa za pośrednictwem Jego Słowa, przez ćwiczenie naszego ducha, by przyjąć życiodajnego ducha do naszego ducha. Kiedy to ma miejsce, wiesz w swoim duchu, że to uczyniłeś. Jeśli twój umysł nie jest całkowicie czymś pochłonięty i rozproszony, wiesz, że jesz, że smakujesz, coś się dzieje. Chciałbym więc zapytać łagodnie, ale też bezpośrednio, w świetle tej definicji, czy jadłeś dziś Jezusa? Mamy 3 lipca. Ile dni w 2018 roku tak naprawdę jadłeś Jezusa? Nie mów mi, o, miałem poranne ożywienie. To dobrze. Modliłem się wersetami na dany dzień. Znakomicie. Przeczytałem to, co jest w szarej ramce. Bardzo dobrze. Przeczytałem nawet to, co jest na następnej stronie i pół. Znakomicie. Chcesz gwiazdkę? Dobrze, dam ci gwiazdkę. Czy naprawdę przyszedłeś do samego Chrystusa, by dotknąć tej osoby za pośrednictwem Słowa, zdając sobie sprawę z tego, że w zmartwychwstaniu jest On życiodajnym duchem i że ten duch daje życie. I robisz to za pośrednictwem Słowa przez ćwiczenie swojego ducha. A Chrystus jako duch z zaopatrzeniem w życie wchodzi w ciebie i cię zaopatruje. Oto wewnętrzne znaczenie jedzenia Jezusa. Tak więc, w świetle tego, o co poprosiłem Pana, w świetle tego, co mi pokazał z tomu 3 Księgi 3 Szkolenia dla Starszych, w sekcji dotyczącej Ewangelii Jana 6:57, mam teraz właściwe, duchowe zrozumienie tego, co znaczy jeść Jezusa. I uczę się Go jeść zupełnie od nowa. To tak świeże. Jestem w pewnej księdze Biblii, powiedziałem Panu, pragnę po prostu żyć w tej księdze. Jak długo? Może tygodnie, może miesiące. Chcę tu po prostu żyć. I ilekroć czytam jakiś fragment, przychodzę do Ciebie, Panie. Jesteś ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem jako życiodajnym duchem, ucieleśnionym w Słowie. Przychodzę do Ciebie. Do kogo pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Nie mogę bez Ciebie żyć. Jestem tak głodny. Oto jedzenie Jezusa. Teraz przejdziemy dalej, głównie czytając. Symbolem przyjmowania przez nas Pana, trawienia Go i przyswajania, aby mógł On się stać dla nas życiem, jest spożywanie przez nas chleba ze stołu Pańskiego. Spożywanie chleba ze stołu Pańskiego wskazuje, że Pan wchodzi w nas jako nasze zaopatrzenie w życie. Posłuchajcie reszty. I wówczas chleb staje się nami. Pokarm staje się nami. A my stajemy się chlebem. Pierwszy list do Koryntian 10:17. Wszyscy jesteśmy jednym chlebem. Wszyscy mamy udział w tym samym chlebie. Między nami a pokarmem, który jemy, trawimy i przyswajamy, nie zachodzi jedynie organiczny związek. Zostajemy również zespoleni z pokarmem, który przyswajamy w swoim wnętrzu. W jednej z dodatkowych pieśni na temat jedzenia Jezusa, 11:44 albo 11:46, jedna ze zwrotek brzmi: co dzień jedzmy Jezusa, jedząc Jego ciało w taki sposób, że w próbach dużych i małych On jako człowiek będzie naszym wszystkim. Jeśli ta pieśń jest rzeczywistością, wówczas ktoś powinien być w stanie podejść do mikrofonu podczas prorokowania i w ciągu 45 sekund powiedzieć nam, jak ta osoba stała się Twoim wszystkim w konkretnej sytuacji. I jeden z refrenów po zwrotce trzeciej brzmi: będziemy przeżuwać Jezusa. Będziemy przeżuwać Jezusa. A później do namiotu spotkania przyniesiemy Jezusa, naszą prawdziwą ofiarę pokarmu. Kiedy ostatni raz przyszedłeś na stół Pański z ofiarą pokarmu? Kiedy po raz ostatni słyszałeś, jak ktoś modlił się na spotkaniu, oddając cześć Ojcu ofiarą pokarmu? My jednak po prostu dalej sobie śpiewamy ku uciesze naszej duszy. Nie mówię, żeby wyeliminować pieśni, żeby ich nie śpiewać. Dzieląc się tym z Wami, nie czuję, żebym prawił kazania. Mówię po prostu do tych, których kocham. Jestem głodny rzeczywistości tego. Stania się tym, co jemy. A i B, pod punktem drugim. Podobnie, gdy przyjmujemy Chrystusa jako nasz pokarm, zostajemy z Nim zespoleni. Jedzenie, trawienie i przyswajanie pokarmu obejmuje wewnętrzne zespolenie się Go z naszą istotą, jak również stanie się. Jest to proces, gdyż pokarm, który przyswajamy, staje się naszą samą istotą. Gdy więc ktoś wchodzi w kontakt z Twoim duchem w społeczności, dotyka Bożego chleba, który został w Tobie ukonstytuowany. Dotyka chleba życia, żywego chleba, prawdziwego chleba, chleba rzeczywistości, niebiańskiego chleba, chleba, który wnosi w Ciebie niebo. I wychodzisz z takiej kilkuminutowej społeczności głodny Pana, bardziej Go kochający. To konstytucja. Ale nie jesteśmy tego świadomi. Inni są, my nie możemy być tego świadomi. Jesteśmy świadomi Chrystusa, który w nas żyje. Nie samych siebie doświadczających czegoś, ale tego wspaniałego chleba Bożego. Podpunkt C związany jest ze wysokim szczytem boskiego objawienia i myślę, że trochę później przeczytamy hasła 1 i 2. Bóg pragnie, byśmy Go jedli, trawili i przyswajali i w ten sposób stali się Bogiem. Jesz Boga. A więc stajesz się tym, co jesz. W życiu, naturze, konstytucji i wyrazie, lecz nie w bóstwie. Pan Jezus jest chlebem Bożym, chlebem życia, żywym chlebem, prawdziwym chlebem z nieba. Bóg pragnie, abyśmy Go trawili i przyswajali, by mógł stać się On budulcem naszej wewnętrznej istoty. Tak więc rzeczywistość budulca stanowi dowód tego, że jesz. Jeśli ktoś twierdzi, że je od 30 lat, ale nie widać radykalnego rozprawienia się z jego naturalną konstytucją, to albo dzieje się coś nienormalnego, albo w ogóle nie je. 3. Ponieważ jesteśmy tym, co jemy, jeśli będziemy jedli Boga jako nasz pokarm, co za wyrażenie, Boga jako nasz pokarm, będziemy z Nim jedno, jak również staniemy się Nim w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Następna sekcja poświęcona jest tym i jest z myślą o tych, którzy pragną królować z Chrystusem w tysiącletnim królestwie. O każdym, kto pragnie usłyszeć, jak Pan mówi, dobrze, niewolniku, dobry i wierny, wejdź do radości swego Pana. To znaczy, że pragniesz być teraz w rzeczywistości Królestwa Niebios. Sekcja ta wskaże Ci drogę. Bardzo wspaniałą drogę. Przeczytajmy zatem, przeczytam Wam. Sposobem na to, abyśmy się stali rzeczywistością Królestwa Niebios, jest jeść Chrystusa jako wszechzawierający chleb. Ewangelia Mateusza to Ewangelia na temat Królestwa. Jeśli przeczytasz je uważnie, znajdziesz w niej wiele aspektów Chrystusa. Mówi o wszechzawierającym Chrystusie, a Chrystus mówi o jedzeniu. Te trzy rzeczy idą ze sobą w parze. W Bożej ekonomii nie chodzi o to, co zewnętrzne, ale o to, że Chrystus wchodzi do naszego wnętrza. W tym celu musimy przyjmować Chrystusa przez jedzenie Go. Rzeczywistość Królestwa Niebios to sam Chrystus. Wersety z Ewangelii Łukasza dowodzą tego. Zapytali, daj nam znak, że nadchodzi Królestwo Boga. On powiedział, nie będzie żadnego znaku, Królestwo Boga jest pośród was. Kto był pośród nich? Sam Pan. 3. Jako niebiański król i samo królestwo, Chrystus panuje nad nami przez to, że karmi nas samym sobą jako chlebem. Laska żelazna będzie dla narodów. Nie jest ona dla domu Bożego. Jeśli jest jakaś laska, zobaczymy to, kiedy będziemy omawiać Księgę Liczb, to jest to laska, która wypuszcza pąki, która nakarmi cię migdałami albo innymi zdrowymi, pożywnymi rzeczami. Pan pragnie królować nad tobą, dając ci dobre śniadanie, dobry obiad i kolację, plus przekąski i coś na wieczór. Nie Ovaltine, ale coś małego na koniec dnia. Na przykład kefir, moi bracia. Kefir, tak? I tak to się właśnie dzieje. Tak ustanawia on królestwo, jako chleb. To Ewangelia Jana 6. Chcieli uczynić go królem, on chciał być chlebem. Oto sposób na zaprowadzenie królestwa. A. Możemy być rzeczywistością królestwa niebios wyłącznie za sprawą karmienia się Chrystusem jako naszym pokarmem. Im więcej jemy Chrystusa, wszechzawiający chleb, tym więcej królewskich składników w nas się konstytuuje i staje panującym w nas pierwiastkiem oraz sprawia, że stajemy się powiększeniem Chrystusa jako rzeczywistości Królestwa Niebios. Co wy na to? Jesz Królestwo, jesz Króla, jesz rzeczywistość Królestwa i chleb uczyni cię tym właśnie. Wszyscy możemy to uczynić. Możemy się tego nauczyć. Po trochu, dzień po dniu. Małe b. Im więcej jemy Chrystusa, wszechzawierający chleb, tym więcej królewskich składników się w nas konstytuuje i staje panującym w nas pierwiastkiem oraz sprawia, że stajemy się powiększeniem Chrystusa jako rzeczywistości Królestwa Niebios. Następnie widzimy jeden z wielu rezultatów jedzenia chleba Królestwa. Dzięki jedzeniu królewskiego Chrystusa jako wszechzawierającego chleba zostajemy wewnętrznie oczyszczeni. Abyśmy mogli zostać oczyszczeni w swej wewnętrznej istocie, coś musi wejść do naszego wnętrza. Tak się stanie jedynie za sprawą jedzenia. Pan pragnie oczyścić nas metabolicznie, obmyć nas. Metabolicznie. Pokarm tego dokona. Abyśmy mogli zostać oczyszczeni w swej wewnętrznej istocie, coś musi wejść do naszego wnętrza. Czyż nie ma w tobie czegoś, co pragnie być czyste, co pragnie być oczyszczone? Oblubienica będzie bez plamy, bez zmarszczki. Całkowicie piękna. Przez obmycie wody w Słowie. Zasada jest ta sama. Ten pokarm oczyści w twojej istocie wszystko. Każde skalanie. Żadna nieczystość nie może się równać z chlebem Królestwa, kiedy ten znajdzie się w czyimś wnętrzu. Jako nasz pokarm, Chrystus jest najlepszym oczyszczającym pierwiastkiem. Obmywa naszą wewnętrzną istotę, a my w ten sposób doświadczamy obmycia swego usposobienia. To są głębiny naszej istoty, obmywanie naszego umysłu, obmywanie uczuć, które się w nas nagromadziły, obmywanie naszego usposobienia. Pokarm tego dokonuje. Wszyscy potrzebujemy tego, żeby Pan dokonał w nas wewnętrznego oczyszczenia. Oczyszczenia, które jest wynikiem jedzenia Jezusa. Kiedy znów się tu zbierzemy za 6 miesięcy, zapewniam was, setki z nas, może tysiące, będzie miało więcej Jezusa wbudowanego w swoją istotę i zostaniemy oczyszczeni z tak wielu rzeczy w ciągu następnych 6 miesięcy, ponieważ gwarantuję wam, to naprawdę ma miejsce. Jedzenie Jezusa to sekret zwyciężania. Jedynym sposobem na to, aby stać się zwycięzcą, jest jeść Jezusa. Teraz mamy punkt, który wprowadzi nas do następnej części. Mamy przejście do następnej sekcji. To, że 11 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi o śmierci w powiązaniu z dietą, wskazuje, iż nasza dieta, nasze jedzenie to sprawa życia i śmierci. Przechodzimy teraz do drugiej części poselstwa. 11 rozdział Księgi Kapłańskiej w znacznym stopniu dotyczy śmierci. Zawarte będzie tu brzemię, I ponownie zatrzymamy się, czytając plan, przedstawimy to brzemię, a następnie dalsze czytanie planu rozjaśni to brzemię. Najpierw jednak chciałbym wygłosić praktyczne słowo na temat unikania styczności ze śmiercią. I skupię się na wersecie z Księgi Przysłów. Brat Lee, otwierając przed nami tę księgę, wskazał, iż właściwe jej zrozumienie jest następujące. Przysłowia zawarte w tej księdze służą rozwojowi codziennego życia nowego człowieka. Mamy więc werset z Księgi Przysłów 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka. Język jest potężny. Z niego wychodzi życie lub śmierć. Jak tu stoję, nie będę mówił o szczegółach. Moje serce wciąż boli. Boli w każdej godzinie, każdego dnia, od ponad 21 lat. Z powodu kogoś, kto został zniszczony przez język, który wypowiadał śmierć. A dziś, w dobie mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju możliwości, słowa śmierci rozprzestrzeniają się wszędzie. Nie jestem cyniczny, nie jestem pesymistyczny, ale plotki wśród świętych w Pańskim odzyskiwaniu się nie skończą. Na pewno nie. Tylko zwycięzcy, tylko ci, którzy się nimi stają, będą jak pierwociny z Księgi Objawienia 14. W ich ustach nie znaleziono kłamstwa. Blisko współpracowałem z bratem Lee w szczególny sposób. Nie miałem z nim szczególnej relacji. Byłem po prostu jednym z jego pomocników. Ale nigdy nie wypowiedział on próżnego słowa w ciągu 20 kilku lat, w których z nim pracowałem. W Ewangelii Mateusza 12, w wersecie 36 i 37, Pan Jezus powiedział: z każdego bezczynnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Z każdego bezczynnego słowa. Następnie mówi: na podstawie Twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie Twoich słów będziesz potępiony. Ostatnio otrzymałem e-mail od siostry, w którym prosiła ona o społeczność. I widziałem, na podstawie tego, co o sobie otworzyła, złość, zniechęcenie, zamęt. Słuchała słów śmierci. Ponieważ inna siostra, która miała bliski związek z pewną sytuacją, ma wobec niej silne odczucie i kontaktuje się z różnymi osobami, które nie mają żadnego związku z tą sytuacją i pozwala śmierci płynąć. Tak więc, jeśli chcemy unikać styczności ze śmiercią, mamy dwie strony. Nie wypowiadaj jej i nie słuchaj jej. Czwarty rozdział listu do Efezjan mówi o nowym człowieku. Przeobleczcie się w nowego człowieka. Werset 29 mówi: niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko to, które jest dobre dla budowania. Tylko to jedno. Dojdziemy do sekcji w tym planie na temat tego, że bronią wroga, gdy atakuje on Kościół, jest śmierć. Agresywna śmierć, ledwo uchwytna śmierć, przyjemnie wyglądająca śmierć, umiarkowanie wyglądająca śmierć. I źródłem znacznej części tego ataku są słowa. Przechodzimy więc teraz do kluczowej kwestii. Jestem świadomy czasu, który mam i z radością przyjmuję pewne ograniczenie czasowe, aby skończyć mówić do 9:50, abyśmy mogli mieć konkretne potwierdzenie obu tych punktów. Naprawdę mam to na myśli. To będzie dopełnienie tego poselstwa. Dobrze, zacznę czytać. A. Śmierć jest dla Boga czymś ohydnym. W Jego oczach śmierć jest czymś najbrzydszym, życie zaś czymś najcenniejszym. Począwszy od ogrodu Eden, Boży spór z szatanem dotyczy śmierci i życia. Oto toczy się bitwa. Celem wroga jest nasycić nas śmiercią, a następnie zredukować nas do zera. To, czego wróg się boi, to brat lub siostra, którzy mogą przeciwstawić się śmierci przez moc zmartwychwstania i stawić jej opór i pochłonąć ją przez modlitwy i usługiwanie słowami życia. Przyjdzie fala za falą. Musimy to rozpoznać i razem nauczyć się, jak się jej opierać. Pan powiedział, na tej skale zbuduję mój kościół. Dojdziemy do tego punktu. Bramy Hadesu go nie przezwyciężą. Chcemy być takim kościołem. C. W świetle Biblii śmierć kala bardziej i jest ohydniejsza niż grzech. Dzięki ofierze za występek każdy grzech mógł zostać odpuszczony natychmiast, jednakże ten, kto dotknął zwłok jakiegoś zwierzęcia, był nieczysty aż do wieczora. Nasze grzechy są odpuszczone od razu, gdy wyznamy je Bogu. Jednakże musi upłynąć jakiś czas, zanim będziemy mogli zostać oczyszczeni ze skalania się duchową śmiercią. Wielu z nas może zaświadczyć, że niestety tak rzeczywiście jest. Krew Jezusa natychmiast usuwa grzech. Społeczność zostaje przywrócona. Ale śmierć, zmycie śmierci wymaga czasu. Śmierć to niezmiernie potężna moc. Jest poza Bogiem największą mocą we wszechświecie. Śmierć sprzymierzona jest z diabłem. Ponieważ diabeł jest Bożym wrogiem, śmierć również nim jest. Śmierć jest ostatnim wrogiem, którego Bóg obali. Przechodzimy teraz do kluczowej kwestii. To jeszcze nie to konkretne brzemię, ale jest to kwestia kluczowa. Atak na Kościół przyjdzie od bram Hadesu, od śmierci. A więc celem szatana jest wnieść śmierć do Kościoła. Jak możemy się temu oprzeć? Może zabrzmi to dziwnie, ale musimy przestać próbować rozeznawać wszystko według tego, co dobre i złe. Wynikiem jednego i drugiego będzie śmierć, drzewo poznania dobra i zła. Dobro – śmierć. Zło – śmierć. Musimy być osobami drzewa życia, które rozeznają wszystko według życia i śmierci. Pamiętam, to był mój pierwszy rok w pańskim odzyskiwaniu. Pewien brat i jego żona zaprosili mnie do siebie na posiłek. Byliśmy bardzo prostolinijni. Nic o nim nie wiedziałem, a on mówił i mówił i mówił. Bardzo gadatliwa osoba. I gdy wróciłem do domu, to było niedługo przed stołem pańskim, było mi fizycznie niedobrze, wymiotowałem. I choć miałem zero doświadczenia, uświadomiłem sobie, że było to skutek śmierci pochodzącej od tego brata i że już więcej się to nie powtórzy. Ale jeśli ktoś trwa w śmierci, nie jest w stanie rozróżnić życia od śmierci. A więc kiedy pojawia się zamęt, skomplikowane sytuacje, wróg będzie chciał wciągnąć cię w umysł, co jest słuszne, a co nie. Nie. Pewien brat mówi, jest już z Panem. Brat J.I. mówi, pańskie odzyskiwanie zmieniło się pod względem natury, Wszystko, co muszę zrobić, to porównać jego słowa ze słowami brata Lee. U ciebie jest śmierć, u brata Lee jest życie. Wybieram słowa życia od brata Witnessa Lee. To wszystko, co zawsze nam dawał, życie. I musimy też więcej doświadczać życia zmartwychwstania, ponieważ to ono przeciwstawia się śmierci. Ostateczną bronią, którą szatan się posługuje, by atakować Kościół, jest śmierć. Jedynie życie Chrystusa i to, co z Niego wynika, przezwycięży bramy Hadesu. Bóg zamierzył, że Kościół będzie przejawiał życie Chrystusa, dlatego Kościół musi być pełen życia. Punkt czwarty to coś, czego musimy się nauczyć. W sobie samych nie możemy zwyciężyć śmierci, ponieważ szatan ją w nas wstrzyknął. Jedynym, który może ją zwyciężyć, jest Pan Jezus Chrystus. Teraz na 10 lub 12 minut chcę zabrać was na wycieczkę po krokach, które Pan Jezus podjął, aby całkowicie pokonać śmierć. I mamy tu wersety z 6 nowotestamentowych ksiąg dotyczące tego, co Pan uczynił na krzyżu, co Pan uczynił po swoim pogrzebie i przed swoim zmartwychwstaniem. To może być dla nas nieznane terytorium. I czego dokonał w swoim zmartwychwstaniu. I słowo, które nam dał, które będzie dla nas wszystkich głębokim pocieszeniem. Pierwszy z nich to list do Hebrajczyków 2:9. Widzimy Jezusa, który został uczyniony trochę niższym od aniołów z powodu śmierci, którą miał wycierpieć, ukoronowanego chwałą i szacunkiem, aby za łaską Boga, zakosztował śmierci ze względu na wszystko. Wycierpiał śmierć, kiedy wisiał na krzyżu, zakosztował śmierci. Być może to właśnie było w kielichu. Zakosztował śmierci i dokładne tłumaczenie brzmi ze względu na każdą rzecz. W wersecie tym mamy głębokie objawienie tego, że Chrystus zakosztował śmierci nie tylko ze względu na człowieka, ale ze względu na wszystkie pozostałe stworzone rzeczy, które są co najmniej powiązane z człowiekiem. To dlatego w arce będącej typem Chrystusa są nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Nie spekuluj teraz, czy twoje zwierzątko będzie z tobą w Nowej Jerozolimie. Niektórzy twierdzą, że zwierzęta mogą mieć życie wieczne. Mówimy jedynie, że całe stworzenie popadło w śmierć, ponieważ człowiek, jego głowa, upadł. Pan wycierpiał śmierć i zakosztował śmierci. Następnie mamy wersety 14 i 15. Skoro więc dzieci są uczestnikami krwi i ciała, to i on sam podobnie wziął udział w tym samym, aby przez śmierć zniszczyć tego, który ma potęgę śmierci, to znaczy diabła, i uwolnić tych, którzy z powodu strachu przed śmiercią przez całe życie trzymani byli w niewoli. Omówiliśmy to do pewnego stopnia na ostatnim szkoleniu, na poselstwie dotyczącym ofiary za grzech, węża z brązu i zniszczenia diabła. Pan więc zniszczył diabła, który jest źródłem śmierci, i wszyscy ludzie, żyjący w strachu przed śmiercią, byli niewolnikami tego strachu. Ale On zniweczył śmierć i uwolnił nas od strachu przed śmiercią i od niewoli śmierci. To jest rzeczywistość. Kolejny punkt to to, że Chrystus, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, zniweczył śmierć. Drugi list do Tymoteusza 1,10. To rzeczywistość. Śmierć nie została usunięta. Tak jak szatan nie został usunięty. Ale mimo, że został pokonany i osądzony, Pan potrzebuje, aby Kościół wykonał jego wyrok w tym wieku, dalszy wyrok w wieku Królestwa, następnie po zakończeniu tysiąclecia ostateczny wyrok, jezioro ogniste. To samo tyczy się śmierci. Śmierć została zniweczona, anulowana, obrócona w niwecz, ale wciąż istnieje. Nie sprawuje jednak takiej samej kontroli. Chrystus zatem zniweczył śmierć, czyniąc ją bezskuteczną poprzez swoją śmierć, która zniszczyła diabła, i poprzez swoje zmartwychwstanie, które pochłonęło śmierć. To będzie miało duże znaczenie, kiedy będziemy przechodzili przez szczególnie dotkliwe doświadczenia śmierci. Ale zdajemy sobie sprawę z naszego doświadczenia, mimo że po ludzku też płaczemy, jesteśmy samotni i nasze serce jest złamane i ubolewamy, bo jesteśmy ludzcy. Jednak zdecydowanie różnimy się od niewierzących, ponieważ pośród tej straty możemy ogłosić, że nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus zniweczył śmierć. Ogłaszamy Jego zwycięstwo pośród tej sytuacji. Wersety te skupiają się na tym, czego Chrystus dokonał na krzyżu. Teraz przechodzimy do pierwszego listu Piotra, rozdziału 3, wersetów 18 i 19, a następnie do listu do Rzymian 10:7, aby ujrzeć, co się stało po tym, jak Pan umarł i zanim zmartwychwstał. Chrystus, będąc z jednej strony uśmiercany w ciele, z drugiej zaś ożywiany w duchu, w którym też poszedł i ogłosił duchom w więzieniu. Gdy Pan wisiał na krzyżu, Jego ciało było uśmiercane. Jego duch jednak, który tutaj oznacza ducha jako Jego boskość, był ożywiany. Nawet gdy wisiał na krzyżu, Jego boskość była ożywiana. I w tym duchu zstąpił do głębin Hadesu i głosił, ogłaszał duchom, które były tam uwięzione. Wierzymy, że duchy te były aniołami, do których nawiązuje 6 rozdział Księgi Rodzaju, które porzuciły swoją pozycję i próbowały wykonać szatański plan wywołania chaosu wśród rasy ludzkiej, przyjmując na siebie ciała i dzięki ludzkim kobietom wydając na świat tych ohydnych olbrzymów, nefilimów. Natychmiast zostały one osądzone i są uwięzione w głębinach Hadesu. Pan tam poszedł, i Greka jest tu bardzo precyzyjna. Piotr nie posłużył się słowem określającym głoszenie Ewangelii, ewangelizo, ale słowem keryso, ogłaszać, obwieszczać. Pan wstąpił tam i ogłosił tym uwięzionym złym duchom Boże zwycięstwo odniesione na krzyżu nad ich przywódcą i nad ich całym królestwem. Takie jest nasze zrozumienie tego, co zrobił. Następnie w liście do Rzymian 10:7 czytamy: kto wstąpi do otchłani? To znaczy, aby wyprowadzić Chrystusa w górę zmartwych. I później, nie teraz, ale kiedy będziecie mieli okazję, przeczytajcie proszę przypis do wersetu 7. Brat Lee napisał go w lecie 1974 roku, kiedy przygotowywaliśmy się na studium życia listu do Rzymian, które miał wygłosić na letnim szkoleniu, a którego nie mógł przeprowadzić z powodu nagłej sytuacji związanej z jego zdrowiem. I to był pierwszy przypis, który napisał. A oto jego streszczenie. Otchłań. Co to takiego? Demony w Ewangelii Łukasza 8 apelowały do Pana: nie wysyłaj nas do otchłani. Otchłań to królestwo demonów. W Księdze Objawienia 9 szarańcze i ich przywódca Apoleon, Antychryst, wychodzą z otchłani. W rozdziale 17 sam Antychryst wyjdzie z otchłani. W Księdze Objawienia 20 diabeł zostanie związany i wrzucony do otchłani. Chrystus zatem odwiedził to miejsce po swojej śmierci. A oto streszczenie tego, co znaczy słowo otchłań. Zawsze oznacza ono krainę śmierci i szatańskiej mocy ciemności, czyli niższe części ziemi, do których Chrystus wstąpił po swojej śmierci, które On podbił i z których zniósł się w swoim zmartwychwstaniu. Poszedł więc tam, do dołu, do najciemniejszego miejsca, ogłosił swoje zwycięstwo nad wrogiem i podbił samo królestwo złej mocy wroga. Cóż za podróż odbył? Śmierć próbowała go zatrzymać, ale mamy Dzieje Apostolskie 2:24. Jego Bóg wzbudził po tym, jak rozwiązał bóle śmierci, ponieważ nie było możliwe, aby był on przez nią trzymany. Nie musiał walczyć, by się stamtąd wydostać. Nie musiał próbować wybiec stamtąd sprintem. Powiedział: wychodzę. Wychodzę. Wychodzę stąd. Nie możesz mnie zatrzymać. Ja jestem samym życiem zmartwychwstania. Jestem ten żywy. Oddałem samego siebie śmierci. Wycierpiałem ją. Wszedłem do jej królestwa. Podbiłem śmierć. A teraz wychodzę. Ale jeszcze jeden punkt. Księga Objawienia 1:18. Pan powiedział: mam klucze śmierci i Hadesu. I wydaje się, że powiedział: wychodzę, ale zabieram coś ze sobą. Klucze, władzę. Śmierć znajduje się teraz pod moją kontrolą. Hades znajduje się pod moją kontrolą. I ukażę się swoim kościołom. I będę przechadzał się pośród nich, tak jak robi to dzisiaj. Jako zwycięzca, w zmartwychwstaniu, z kluczami śmierci i Hadesu w swoje ręce, zapewniając nas, że podbił ostateczną broń wroga. Kilka tygodni temu otrzymałem e-mail, którego otrzymanie uważam za zaszczyt. Jeśli ktoś, kto cierpiał w sposób, w jaki cierpiała jego autorka i jej mąż, pisze do mnie e-mail ze społecznością, uważam to za zaszczyt w Panu. Autorka tego listu straciła dojrzałą córkę w średnim wieku i głęboko z powodu tej straty cierpiała. Co jest normalne. Ale pośród tego wszystkiego była w stanie oddawać Panu cześć i powiedzieć wrogowi, że nie ma tu dla niego miejsca, że został pokonany. Bez wątpienia życie zmartwychwstania coraz bardziej i bardziej będzie wypełniało tę siostrę i jej męża. I to życie zmartwychwstania, niczym rzeki, będzie z nich wypływać tam, gdzie przebywają na tej ziemi. To nie teoria. To rzeczywistość. Chrystus wycierpiał śmierć, zakosztował śmierci. Zniszczył diabła, który miał potęgę śmierci. Uwolnił nas od strachu przed śmiercią. Zniweczył śmierć. Po tym, jak został pogrzebany, ogłosił swoje zwycięstwo złym aniołom. Poszedł do otchłani, podbił ją, siedzibę wroga, źródło jego mocy. Podbił śmierć, podbił całą potęgę wroga. Śmierć nie mogła go zatrzymać. Wyszedł z zmartwychwstania. Ma klucze śmierci i Hadesu. To więc wiem. Śmierć wciąż tu jest, ale straciła swoje żądło, straciła swoją moc, straciła swoją kontrolę, straciła ten czynnik, który powodował udrękę. Nie będziemy żyć w strachu przed nią. Zamiast tego będziemy nad nią królować w życiu. Nauczymy się to robić, ponieważ Chrystus w nas jest takim zwycięzcą. Teraz punkt G, który powtórzy niektóre z tych punktów, aby je utrwalić. I skończymy przed 9:10. Na krzyżu Chrystus zakosztował śmierci, zniszczył diabła i zniweczył śmierć. Pan Jezus zakosztował śmierci nie tylko ze względu na ludzi, lecz także ze względu na wszystko, co Bóg stworzył. W ten sposób umożliwił Bogu pojednanie z sobą wszystkiego w Chrystusie. Przez swoją śmierć na krzyżu Chrystus zniszczył diabła, który ma potęgę śmierci, i uwolnił tych, którzy z powodu strachu przed śmiercią trzymani byli w niewoli. Syn Boży stał się ciałem, by poprzez śmierć na krzyżu zniszczyć diabła w ludzkim ciele. Służyło to obaleniu szatana, obróceniu go w niwecz. Skoro Pan zniszczył diabła, który ma potęgę śmierci, my, którzy byliśmy trzymani w niewoli z powodu strachu przed śmiercią, zostaliśmy przez niego uwolnieni. Śmierć królowała nad nami i znajdowaliśmy się w jej niewoli, nieustannie się jej bojąc. Skoro Pan zniszczył diabła, nie boimy się już śmierci, i jesteśmy uwolnieni z jej niewoli. Poprzez swoje dzieło na krzyżu Chrystus zniweczył śmierć. Poprzez swoją śmierć, która zniszczyła diabła, Chrystus obrócił śmierć w niwecz. Zniweczyć śmierć nie znaczy usunąć ją, lecz uczynić bezskuteczną. Śmierć zostanie usunięta, gdy zostanie wrzucona do jeziora ognistego. Chociaż śmierć nie została jeszcze usunięta, to faktem jest, że została ona zniweczona poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu. Poprzez swoje zmartwychwstanie Pan Jezus zwyciężył śmierć i przedarł się przez nią. Ostatnią rzeczą, jaką diabeł się posłużył, by zaatakować Pana Jezusa, była śmierć. Chrystus przyszedł, by spotkać się ze swoim wrogiem, który ma potęgę śmierci. Pan Jezus nie unikał śmierci, ponieważ się jej nie bał i wiedział, że ją zwycięży. Pan wydał siebie na śmierć, lecz nie była ona w stanie go zatrzymać. Przeciwnie, pokonał ją i powstał z niej. Śmierć nie mogła Pana nie wypuścić. Grób nie mógł go ograniczyć, a Hades nie mógł go zatrzymać. On zmartwychwstał. Zmartwychwstanie to zwyciężenie śmierci. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus, jako życiodajny duch, mieszka w nas, możemy królować w życiu nad śmiercią. W studium życia listu do Rzymian, w serii na temat królowania w życiu, jest poselstwo. Królować w życiu nad śmiercią. List do Rzymian 5:21. Łaska króluje ku życiu wiecznemu. Otrzymujemy obfitość łaski. Ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą królować w życiu. Będziemy tymi, którzy otrzymują łaskę bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Będziemy jeść Jezusa i przyjmować łaskę za łaską, każdego dnia, w każdej godzinie i w każdej sytuacji. I ta łaska nas zaleje. Ta łaska nas napełni. Ta łaska nas przesłuchuje. przesyci. Ta łaska nas ukonstytuuje i łaska króluje ku życiu wiecznemu. Śmierć króluje, tak. Łaska przewyższa śmierć. Łaska króluje ku życiu wiecznemu. I nauczymy się razem, po trochu, nauczymy się ze sobą nawzajem. Nauczymy się od siebie nawzajem. Będziemy razem walczyć ze śmiercią. Nauczymy się razem podbijać śmierć. Śmierć nie przezwycięży zbudowanego kościoła. Szatanie, zostałeś pokonany. Śmierci, zostałaś podbita. Otchłani, zostałaś pokonana przez Chrystusa. Nasz Pan Jezus ma klucze śmierci i Hadesu. Chwała Mu! Chwała Mu! Chwała Mu! Przeczytam to, co tu mam. Syn Boży zwyciężył śmierć i zniszczył szatana. Klucze śmierci i Hadesu są teraz w Jego ręku. I jest On zwycięski nad grobem. Chrystus, Syn Człowieka, nie został jedynie w zmartwychwstaniu poświadczony przez Boga, ale zwyciężył śmierć, szatana, Hades i grób, z których wszystkie są dla nas dużym zmartwieniem i problemem. Teraz jednak jest On zwycięski nad grobem. Taki Chrystus przechadza się pośród wszystkich kościołów miejscowych w swoim odzyskiwaniu, troszcząc się o nie jako o złote świeczniki. Dziś Syn Człowieka jest tutaj, troszcząc się o nas wszystkich, troszcząc się o wszystkie kościoły. Jest arcykapłanem, odczuwa wraz z nami nasze słabości, wie przez co przechodzimy, wstawia się za nami. Jest życiodajnym duchem w naszym duchu, będąc w tym momencie życiem i mocą zmartwychwstania. Ale jest on także Synem Człowieka, przechadzającym się pośród kościołów. I tak się cieszę, że jest tutaj, na tym spotkaniu dzisiaj, zapewniając nas o swoim zwycięstwie nad śmiercią. Ale wierzę, że ma także dla nas pewne słowo na koniec tego poselstwa. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus jako życiodajny duch mieszka w nas, możemy królować w życiu nad śmiercią. Boskie życie osadza nas na tronie w charakterze królów, abyśmy królowali w życiu nad śmiercią. Jeśli zobaczymy, jak okropna, jak ohydna jest śmierć, i jeśli zaczniemy dostrzegać, jaką cenę nasz Zbawiciel zapłacił, aby podbić śmierć, Hades, grób i szatana, czy nie będziemy pobudzeni, by powstrzymać rozprzestrzenianie się śmierci na każdy możliwy sposób? Czy nie poświęcimy Panu zwłaszcza naszego języka, naszych ust? Wówczas to, co będzie z nas wypływało, będzie wyrazem zmartwychwstałego Chrystusa jako ducha w naszym duchu i wypłyną słowa życia. Pan przeszedł przez taki proces, aby podbić śmierć, aby wybawić nas od śmierci. Czy nie możemy z Nim współpracować przez to, że pozwolimy łasce królować w nas, przez to, że będziemy Go jedli i będziemy Nim konstytuowani? Teraz ostatni punkt. Ze względu na budowanie ciała Chrystusa musimy usługiwać życiem. Doświadczamy życia zmartwychwstania wewnątrz siebie i się nim radujemy, a potem usługujemy nim, będąc kanałem, przez który to życie może wpływać w inne członki ciała. Drogi Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że zstąpiłeś z nieba, by być dla nas pokarmem, by być Bożym chlebem, chlebem życia. Panie, dziękujemy Ci za to, że pokazałeś nam, co to naprawdę znaczy jeść Ciebie. Prosimy Cię, Panie, wprowadź każdego z nas w rzeczywistość jedzenia Ciebie. I Panie, dziękujemy Ci i chwalimy Cię za Twoje chwalebne zwycięstwo nad diabłem, śmiercią, Hadesem i grobem. Dziękujemy, że uwolniłeś nas od niewoli i strachu. Dziękujemy, że zniweczyłeś śmierć. Dziękujemy, że stałeś się życiodajnym duchem. I dziękujemy, że jesteś dziś tutaj, Synu Człowieka, z kluczami śmierci i Hadesu. Kochamy Cię, Panie. Otwieramy się na Ciebie. Chwalimy Cię. Oddajemy Ci cześć. Chwała Panu. Teraz mamy sporo czasu na dzielenie. Proszę o ustawienie mikrofonów. Pytałem brata Boba. Zacznijmy od 45 sekund na osobę. I każdy może się dzielić na temat części dotyczącej jedzenia. Ale potrzebujemy raczej doświadczonych świętych. Proszę, proszę, wstańcie ze swoich krzeseł. Proszę, podejdźcie do mikrofonu i potwierdźcie drugą część poselstwa dotyczącą pokonania śmierci. W tak wielu świętych jest tu ta rzeczywistość. Pozostawiamy to Panu Duchowi, aby Was poprowadził. Proszę zatem podejdźcie do mikrofonu, 45 sekund na osobę. Brat Bob nas odtąd dalej poprowadzi. Moje ostatnie słowo to jedzmy Jezusa i pokonajmy śmierć. Chwała Panu.